Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze byli snem zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Spójrz w niebo i policz gwiazdy, mówi dzisiaj Pan Bóg do Abrahama, do, powiedzielibyśmy, starego dziadka. Bóg mówi najpierw: spójrz w niebo i policz gwiazdy, a potem zawiera z nim takie przymierze, które oznacza, że w życiu Abrahama zaczyna się, wydawałoby się, pod koniec tego życia, ale to nie jest wcale jeszcze koniec, zaczyna się jakaś zupełnie nowa epoka. Mówi do niego: spójrz w niebo i policz gwiazdy, ale potem, za chwilę potem, Abraham będzie musiał siedzieć i czekać na znak od Pana. Będzie musiał siedzieć w ciemności i ogarnie go strach, ogarnie go ciemność i strach. Ale najpierw są w sercu Abrahama te słowa: spójrz w niebo i policz gwiazdy. Mógłbym taką zabawę zrobić, żebyście zamknęli oczy i rękę podniesie do góry ten, kto lubi patrzeć w niebo i patrzeć na gwiazdy. Zrobimy taką zabawę? Wszyscy kiwają, znaczy nikt nie kręci głowami, kiwają głowami. Dobrze, to zamknijcie oczy, wszyscy, z tyłu też, tylko ja nie zamykam oczy. Ale zamknijcie, no ja widzę przecież. Tak jest. I ręka w górę, kto lubił czy lubi patrzeć w niebo. Bardzo pięknie, dziękuję. Można otworzyć oczy. Moglibyśmy następny konkurs zrobić taki. Nie konkurs, bo nie ma nagród. Kto lubi patrzeć na ognisko? Albo jeszcze moglibyśmy zrobić taki konkurs, to już może mniej by się zgłosiło. Kto lubi patrzeć na przykład, jak dzieci się bawią? Ja bardzo lubię, jak są te piaskownice, przyglądać się, jak tam dzieci się bawią, kłócą się, piaskiem się sypią. Są takie obrazy, są takie wizje, które powodują, że odpoczywamy przy tym w jakiś sposób, ale też są to takie wizje, przy których jakby zaczynamy czuć coś głębiej. Zaczynamy czuć, że nam się chce coś. Zaczynamy czuć, że w życiu mamy czegoś dość. Siedzi człowiek przez parę godzin i patrzy w niebo i wstaje i jest gotowy wziąć się za coś nowego w swoim życiu. Za coś, być może na co od dawna miał ochotę, a nigdy nie znalazł czasu, ale powiedział sobie: mam dość robienia tylko tego, co muszę.
chcę zrobić coś, co sam uważam po prostu za dobre, za wartościowe. To są takie, wiecie, to są takie wizje duchowe. To są wizje duchowe, to są takie obrazy, które mamy w głowie, mamy w środku i one głęboko poruszają nasze pragnienia. Oczywiście możemy sobie coś wyobrażać, możemy fantazjować, ale takie wizje czysto emocjonalne, czysto psychiczne od duchowych, to się różnią tym, że te duchowe jakby do nas wracają, że od tych duchowych to nie są jakieś nastroje, to nie są jakieś tylko emocje, do nich wracamy, bo one nam pokazały coś ważnego. I Bóg bardzo często powołuje człowieka, dając mu taką konkretną wizję duchową, dając mu pewne wyobrażenie, każąc sobie coś przypomnieć czy na coś spojrzeć, co poruszy serce tego człowieka. Jednemu z proroków, kiedy go powołuje, mówi: uczyniłem cię strzałą zaostrzoną. Jaki piękny obraz. Mówi mu: masz cel swój w życiu i trafisz w sam środek. Dla mężczyzny piękne wyzwanie. Komuś, Piotrowi mówi: odtąd będziesz ludzi łowił. Coś, co jest bardzo bliskie sercu Piotra. Wielu z nas w swoim życiu, właściwie każdy z nas, który zapragnął tak naprawdę czegoś w życiu, który ma w swoim życiu taki punkt odniesienia, miał świadomie czy nieświadomie przeżył taką wizję duchową. Świadomie czy nieświadomie odczuł w sobie jakby takie dotknięcie Pana Boga. Czasem ono jest w słowach, ale czasem to jest jakiś obraz. To może być nawet wspomnienie. Człowiek wcale nie musi sobie tego uświadamiać, że teraz Bóg do mnie mówi. Ale Bóg daje nam takie obrazy i pobudza w ten sposób nasze serce. I tak dzisiaj mówi do Abrahama: spójrz w niebo. Abraham, jak tam sobie popatrzy w górę i pomyśli, i Bóg mu mówi: tak liczne będzie twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie. On wie, że Abraham zacznie pragnąć i pomimo tego, że jest stary, pójdzie tą drogą, bo będzie miał w sercu wizję wielkiego swojego rodzinnego szczęścia. On i jego córki, synowie, w tym czasie jeszcze nie było monogami, więc też z żon kilku się cieszył Abraham. I dzisiaj, kiedy czytamy o Abrahamie, każdy z nas może sobie pomyśleć, gdzie jest to moje niebo, w które ja mam spojrzeć i poczuć, czego ja właściwie pragnę. Do czego Pan Bóg mnie powołuje? Jaka jest dla mnie ta moja wizja? Czasem potrafimy przeżyć całe studia i dopiero na sam koniec studiów stwierdzić, że przecież to było w ogóle nie to, co ja chciałem studiować. Zmarnowane 5 lat. No ale już zmarnowane 5 lat, no ale nie zacznę drugich studiów, dobra. Trudno, no zostanę tam, nie będę mówił o żadnym zawodzie, ale zostanę w tym zawodzie, w którym skończyłem studia, zmarnuję życie, ale przynajmniej bezpiecznie będzie. Człowiek, który nie pozwolił sobie spojrzeć w niebo i zamarzyć. Ktoś może nie spojrzał w niebo i nie zamarzył, kiedy rodziły mu się dzieci. I nie wyobraził sobie, jak to będzie pięknie wychowywać dzieci. I nie miał czasu na wychowanie, a miał czas na pracę. W każdej dziedzinie naszego życia jest takie niebo, czy takie ognisko, czy takie wspomnienie, czy taki inny obraz, który pojawia się w naszym sercu, który możemy przeoczyć, bo nie mamy na to czasu, albo możemy go ujrzeć i wiedzieć, czego pragniemy. Człowiek, wiecie, człowiek tak czy inaczej idzie do przodu. Jak człowiek nie idzie do przodu, bo chce iść do przodu, to idzie do przodu, bo go życie kopie z tyłu. Taka jest różnica. Każdy i tak samo idzie. Fajnie jest iść do przodu, jeżeli mamy poczucie, że Bóg do nas przemówił i że my chcemy, a nie iść do przodu dlatego, że nas obowiązki inni i tak dalej z tyłu kopią, żebyśmy nie stali w miejscu, bo jeszcze innym blokujemy drogę, prawda? Coś podobnego dzieje się w życiu apostołów. Ten fragment z przemienienia na górze, to jest fragment, który właściwie kończy, to jest końcówka 9 rozdziału, od 10 już zaczyna się droga Pana Jezusa do Jerozolimy u świętego Łukasza. I były momenty cudów, były uzdrowienia, było rozmnożenie chleba, było już takie niesamowite wydarzenie, kiedy Pan Jezus wysłał uczniów przed sobą i ci uczniowie szli zapowiadając, że On przyjdzie i oni potrafili też robić wiele cudów, więc wrócili do Niego szczęśliwi, chwalili się, jak tam im dobrze szło, ale jest to też fragment już po pierwszym zapowiedzeniu męki i już Pan Jezus widzi, jak im trochę miny kwaśnieją, bo oni myśleli, że wszystko im się będzie udawać, że ich droga będzie drogą do realizacji pewnego marzenia. Będą towarzyszyli komuś, kogo już Piotr nazywa wprost Mesjaszem. Mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ta świadomość zaczyna w nich się tlić tak już bardzo mocno. Oni wiedzą, że wezmą udział w historycznej rzeczy, w odzyskaniu niepodległości, że być może człowiek, z którym w tej chwili chodzą, jest Mesjaszem, będzie wodzem, zniszczy wszystkich, którzy uciskają ich naród. To jest wielkie marzenie. Ale te zapowiedzi jakiejś męki, Pan Jezus wcześniej do nich mówi, że jeżeli ktoś chce iść za mną, to musi wziąć swój krzyż i w ten właśnie sposób mnie naśladować, przyjmując cierpienie. I coś zaczyna się psuć. W innych Ewangeliach już pisze, że wielu odeszło od Niego i już tłumy nie chodziły z Nim. A jest potrzeba, żeby oni z Nim szli. Żeby ci, którzy dostali tą pierwszą iskrę właśnie nadziei, tą pierwszą Bożą wizję, co oni to nie zrobią, żeby się teraz umocnili w wytrwałości, żeby umieli przyjąć tą ciemność, która teraz po drodze będzie, to cierpienie. I Pan Jezus jeszcze raz, tych trzech najważniejszych, którzy zawsze byli z Nim, Piotr, Jan, Jakub, bierze ich na wysoką górę. I jeszcze raz właśnie tym, którzy mają prawdopodobnie ogromny wpływ na pozostałych 12, on przed nimi jakby tak leciutko uchyla zasłonę, żeby na chwilę zobaczyli, kim on jest, żeby na chwilę zobaczyli blask tej chwały. Towarzyszą mu też Mojżesz i Eliasz, obaj bardzo ważni dla Izraelitów prorocy. Mojżesz, czyli ten od wyjścia z niewoli, ten, który wyprowadza naród wybrany z niewoli i który dla wszystkich Żydów na zawsze pozostanie symbolem tego, że Bóg wybawia. To był ten, który szedł na ich czele, kiedy Bóg ich wybawiał, kiedy przechodzili przez Morze Czerwone, kiedy te wszystkie rzeczy się działy, te cuda, manna na pustyni i tak dalej, Mojżesz ich prowadził. Specjalista, można powiedzieć, od przejścia przez najtrudniejsze. Ale Eliasz, można powiedzieć w jeszcze bardziej charakterystyczny sposób, Eliasz też ze swoim uczniem Elizeuszem szli, wody Jordanu się przed nimi rozstąpiły, przeszli nie przez Morze Czerwone, ale przez Jordan, identyczna scena, ale przede wszystkim Eliasz był tym prorokiem, który został wzięty żywy do nieba. Na wozie ognistym, jak mówi Biblia, został wzięty do nieba. Czyli ten obraz, który mają apostołowie, to jest taki obraz, który przygotowuje ich w jakiś sposób na przeżycie śmierci Pana Jezusa, tak żeby się zupełnie nie rozproszyć, żeby się zupełnie nie poddać, żeby z jakąś mimo wszystko nadzieją czekać na dalszy ciąg. Oni już wiedzą, że Jezus nie jest zwykłym człowiekiem. Kiedy my dzisiaj stajemy z naszą drogą, kiedy my dzisiaj stajemy wezwani jak uczniowie do tego samego, do czego byli wezwani uczniowie. Po pierwsze, jesteśmy wezwani, każdy z nas, nie tylko księża, nie tylko osoby konsekrowane, katecheci, ktokolwiek związany z Kościołem, każdy z nas jest związany do tego, żeby być w relacji z Bogiem. Każdy z nas jest związany, każdy z nas jest powołany do tego, nie tylko, żeby nie grzeszyć, żeby spełniać jakieś przekazanie, ale żeby mieć swój kontakt z Bogiem, żeby mówić do Niego, żeby czekać na odpowiedź Pana Boga, żeby gdzieś w sercu słyszeć tę odpowiedź. To jest pierwsza rzecz. Każdy z nas jest wezwany do tego, żebyśmy czcili Pana Boga, czyli żebyśmy zrozumieli i przyjęli Jego prawa w naszym życiu. I każdy z nas jest wezwany do zaangażowania, do służby Bogu. Do służby, która znowu nie polega tylko na tym, że unikamy czegoś złego, o tym już mówiliśmy, to są przykazania, ale polega na jakimś moim szczególnym budowaniu Kościoła. Na jakimś moim szczególnym udziale w tym, który wykracza poza samo moje życie rodzinne, poza same moje sprawy zawodowe. Nie wiem, jak to każdy z was odczyta, ale wtedy, kiedy czujemy, że się zaangażowaliśmy, że przestaliśmy być tylko konsumentami w tym Kościele, a zaczęliśmy uczestniczyć i coś z siebie dawać, to te trzy elementy nagle składają się w całość. Nagle zaczynamy rozumieć, po co tu jesteśmy. Nagle to wszystko zaczyna działać. Bez któregoś z tych trzech elementów, czyli na przykład samo zaangażowanie i przestrzeganie przykazań, ale brak takiej mojej osobistej relacji z Bogiem, albo zaangażowanie, jest jakaś tam osobista relacja z Bogiem, coś tam sobie wymyślam, ale nie przyjmuję Jego prawa, to nie działa. Każdy z nas na tej drodze potrzebuje tego momentu, żeby doświadczyć gdzieś tej Bożej wizji, doświadczyć tego spojrzenia w niebo. Miejmy czas i na tej Eucharystii, czy też po tej Eucharystii, pytajmy się siebie, czego bym w swoim sercu pragnął, jeżeli chodzi o moją relację z Bogiem. Czego bym gdzieś głęboko pragnął? Jakie mam najlepsze wspomnienia dotyczące mojej relacji z Bogiem? Co z tego, co dotychczas przeżyłem, o czym słyszałem, co najbardziej porusza moje serce, co sprawia, że pragnę czegoś? Czy pragnę, czy mam takie doświadczenia, że robię coś, z czego inni korzystają, a ja czuję się rzeczywiście w to zaangażowany. Że kiedy ja robię tą rzecz, kiedy służę tej sprawie większej i ważniejszej niż ja sam, to mam taką głęboką satysfakcję. Nie tylko radość na chwilę, ale głęboką satysfakcję, że zrobiłem czy zrobiliśmy to. Każdy z nas, bracia i siostry, niech myśli o tym momencie, kiedy w różny sposób, różnymi obrazami Pan budzi nasze serce, żebyśmy poczuli w naszych sercach te pragnienia, które są najważniejszymi talentami, jakie On w nas złożył. Amen.